Radio z klasą.
Halo, halo, tu Radio Gdańsk, 18.29, już 18.30 na zegarach prawie, Radio z klasą na antenie i dzisiaj jesteśmy w składzie pełnym, ale mamy gościa, to od tego gościa zaczniemy, Aleksandra Dejewska, terapeuta zaburzeń odżywiania. Dobrze powiedziałem?
Dokładnie tak, witam serdecznie.
To teraz przedstawiamy się po kolei i zaczynamy od Klaudii.
Klaudia Bielicka.
Adam Subina.
Ola Kumbłowicz.
I Daniel Wojciechowski. Rozmawiamy dzisiaj o żywieniu, a dokładnie o zaburzeniach żywienia. Klaudia miała taki pomysł. Klaudia, skąd ten pomysł, żeby o zaburzeniach żywienia porozmawiać?
Pomysł wziął się z tego, ze względu na to, że mam takie doświadczenia. I zdaję sobie sprawę z tego, że wielu młodych ludzi może się z tym borykać i patrząc na to, co, na ludzi, których mijam na korytarzu, na to, na tematy, które jednak gdzieś tam się przewijają podczas rozmowy, to uważam, że jest to ważne i w takiej audycji powinniśmy ten temat poruszyć. Ważne jest też to, w jaki sposób dorośli, ludzie z otoczenia, rówieśnicy mogą tej osobie pomóc, czy też w jakiś sposób wesprzeć.
No właśnie, kiedy my mówimy o zaburzeniach żywienia, to może pani Aleksandra nam wytłumaczy dokładnie, kiedy możemy mówić o takiej kategorii jak zaburzenie żywienia. To jak ja jestem na diecie przez całe życie, to jest zaburzenie na przykład.
To zależy. I zależy od tego, o jakiej jednostce chorobowej mówimy, czy jest anoreksja, bulimia, czy kompulsywne jedzenie, czy też niesklasyfikowane. A jadłostrend psychiczny, co jest niefortunną nazwą, ponieważ osoby zmagające się z anoreksją nierzadko uwielbiają jedzenie, natomiast się go obawiają. Bulimijcy to są osoby, które objadają się i prowokują wymioty, bądź też kompulsywnie ćwiczą. I osoby kompulsywnie jedzące, czyli które zajadają. I teraz, kiedy relacja z jedzeniem jest problemem? Kiedy nie możemy kontrolować tego? Kiedy jemy pod wpływem emocji? Kiedy obawiamy się tego, że nasza waga zwiększy się i jest to w tym momencie dla nas pewnego rodzaju katastrofą, z przerażeniem o tym myślimy. Jest też problem, kiedy się głodzimy, kiedy karzemy siebie i nie jemy wtedy, kiedy nie jemy regularnie, kiedy jedzenie staje się pewnego rodzaju katalizatorem dla naszych emocji. Wtedy mówimy, że jest problem.
No właśnie i pytanie do radiowej klasy. To jak to jest z tymi zaburzeniami żywienia? Wy zaobserwowaliście to u kogoś, czy może sami mieliście taki problem?
A dobra, Ola.
Ola dzisiaj jest pierwszy raz, no to Ola.
Tak, dodajmy, że Ola jest, mam nadzieję, że modelką, nie palnę jakieś głupoty. Ale prawda, jestem modelką, więc w moim środowisku jest to dość popularne. Sama spotykam się po prostu z wieloma przypadkami, kiedy osoby wymuszają, a na przykład wymioty, ze względu na to, że po prostu czują się za grube, nie takie jak trzeba, nie takie jakie podają wymiary agencji, no bo nie ukrywajmy, ciężko jest nie podpaść w kompleksy, kiedy ktoś ci mówi, że masz o 1 cm za dużo w biodrach, za dużo w talii i dlatego nie podpiszesz kontraktu swojego życia. Sama widuję wiele razy, że na przykład dziewczyny podczas 12-godzinnej sesji potrafią zjeść pół jabłka i pomimo tego, że jest poczęstunek i wszyscy normalnie, prawda, go spożywają, to boją się, że troszeczkę wybrzusz im się, prawda, brzuch po jedzeniu i po prostu tych posiłków odmawiają. I czy mają piękne sylwetki? Według nich na pewno tak. Według osób, które obrabiają potem te zdjęcia, też na pewno tak. I osób, które oglądają te zdjęcia. Ale nie jestem pewna, czy dobrze się w nich czują, bo nieważne jak długo będą się odchudzać, zawsze będą się w nich źle czuć, bo zawsze będzie trochę za dużo.
To z tymi modelkami, nawet tymi bardzo młodymi, bo ty masz ile? 18 lat?
Tak, ja mam 18 lat, ale już od 16 roku życia, bo wtedy tak naprawdę zaczyna się zabawa z modelingiem. Oczywiście pomijając sesje dziecięce dla, nie wiem, Reserve Kids czy coś takiego. No to modelką można być już od 16 roku życia, wtedy już faktycznie możesz dostawać jakieś kontrakty. No i wtedy też zaczynają się problemy.
To nie jest wyniszczające? Chyba jest, prawda, pani Aleksandro?
Niebezpieczne jest to w młodym wieku, kiedy organizm jeszcze się rozwija. I młode osoby mogą doprowadzić się do osteoporozy, która kojarzy się... Osteoporoza polega na tym, że kości
są... Ze starszymi raczej.
Tak, że kości są, nazwijmy to, wybrakowane. I pojawia się wtedy większa łamliwość. I jeżeli już doprowadzimy do osteoporozy, to nie możemy tego cofnąć. To są pewne konsekwencje, których nie da się cofnąć i jest to niebezpieczne, zwłaszcza dla młodych osób, no bo tak jak Ola powiedziała, akceptacja, a waga i wymiary nie mają nic do siebie, bo można akceptować swoje ciało z defektami, które nie jest idealne.
No w końcu każdy z nas jest inny, prawda?
Tak, tylko że jeśli chodzi o dziedzinę, jaką jest moda i modeling, jest to bardzo trudna branża z tego względu, że są nierealne oczekiwania do ciała, nie uwzględniające tego, że na przykład każdy z nas ma inną budowę. To jest raz, dwa. Łatwiej jest szyć na jeden rozmiar, który jest dosyć restrykcyjny.
Tak, XS, XXS zależy.
O, przepraszam, ja noszę koszulki XS. Modelem nie jestem.
A nam przyszłość, no, słuchaj, wyglądasz.
To dobrze, to lata diety. Adam się zgłasza, żeby odpowiedzieć, zaraz mu ręka zdrętwieje, oddaj mu głos.
Klaudia, ty się śmiejesz, że XS, a ja mam właśnie problem, bo jestem szczupły, a jednak dość wysoki, bo mam 1,92 m, więc to dla mnie jakby wszystkie te marki odzieżowe i ich jakby rozmiary to jest utrapienie dla mnie. Natomiast oprócz właśnie tu pani psycholog powiedziała o samoakceptacji w modelingu, że modelki bardzo często siebie nie akceptują. Ja na przykład z uwagi, że z modelingiem się aż tak nie interesuję, ale mogę powiedzieć z doświadczenia takiego po prostu życiowo-szkolnego, że tak powiem, że osoby się potrafią nie akceptować przez to, przez rówieśników po prostu w szkole. Ja widziałem to bardzo w moim gimnazjum, że osoby albo zbyt za chude, ja byłem taką osobą, która przez to, że była za chuda, była, znaczy nie to, że terroryzowana, tylko zawsze słyszałem jakieś nieprzyjemne komentarze. I jest taki ciekawy, zawsze jest stereotyp, że jak jesteś gruby, to i gruby na bramkę, gruby coś tam i to jest takie bardzo oczywiście nieprzyjemne i trzeba na to uważać. Natomiast co ciekawe, osoby bardzo często zapominają, że w przypadku osób chudych, jeśli porównamy, że o, wyglądasz jak szkielet dzisiaj, no to nie jest też za miłe i to ludzie często zapominają i to mnie dość zawsze irytowało.
Klaudia się zgłosiła, a ja jeszcze przypomnę, bo my od tego roku szkolnego jesteśmy na żywo, więc można do nas zawsze napisać na 603060606. Może ci, którzy nas słuchają, mają ważną rzecz do przekazania, to też ewentualnie pytanie do terapeuty żywieniowego, bo to rzadko się zdarza, żeby kogoś takiego znaleźć. Ale teraz Klaudia.
Takie trochę background story z mojej strony, ze względu na to, że jestem osobą, która od zawsze miała problem z niedowagą i w pewnym momencie to się po prostu zaogniło. I w tamtym momencie jakby właśnie ze strony rówieśników, ze strony rodziców, też takie bardzo intensywne naciski na zasadzie jedz, dosłownie wpychanie.
Mięso zjedz, ziemniaki zostaw.
Dokładnie. I jakby z jednej strony zdajemy sobie sprawę z tego, że ci ludzie robią to w dobrej wierze, ale to nigdy nie pomaga, bo my tym bardziej zaczynamy to wypierać i nie wiem, u mnie na przykład miało to zupełnie odwrotny skutek i tym bardziej miałam ochotę gdzieś tam się temu przeciwstawić. I powiem, że pomogła mi osoba, bardzo bliska mi osoba, która po prostu zaakceptowała mnie taką, jaką była i potrafiła mi powiedzieć, że jest dobrze, że nie jakby powinnam jeść więcej, ale to nie zmienia faktu, że kocha mnie, szanuje taką osobą, jaką jestem. I mam wrażenie, że dla większości ludzi w naszym otoczeniu to byłoby bardzo, bardzo ważne.
No właśnie, pani Aleksandro, skąd wynika ten kłopot taki? Czy to są media, czy to są gazety, czy to jest ta papka informacyjna, którą my dostajemy, jak powinniśmy wyglądać, że mężczyzna to jest powyżej 1,80 m wzrostu, jak dzisiaj śmiali się koledzy w newsroomie, natomiast kobieta musi mieć odpowiednie wymiary, wszyscy musimy mieć piękne twarze, wszyscy musimy być szczupli, mieć budowę trójkąta i tak dalej, i tak dalej. Czy to jest problem?
A u kobiety klasy 90, 60, 90.
O właśnie, Adam nawet zna te wymiary.
Prawda jest taka, że jest to zespół czynników, nigdy nie jest, że to jest jeden, bo obarczenie media, zrzucanie winy na media jest łatwe, ale z drugiej strony media tak robią, bo my chcemy tego oglądać. To jest raz, czyli to też zależy, co my lajkujemy, na co zwracamy większą uwagę. I na to będą zwracały korporacje, media. Druga sprawa, social media, tam jest bardzo zakłamany obraz, ponieważ ludzie w social mediach typu Facebook, Instagram, Snapchat czy cokolwiek innego tworzą swoje idealne ja. A teraz, w momencie...
Filtry, wyszczuplanie,
tak,
wygładzenie twarzy,
tak, jak prowadzę warsztaty,
prawda?
W szkołach, ja dowiaduję się o nowych aplikacjach, które są automatycznie, które wrzuca się zdjęcie i one już zmieniają zdjęcie.
Aplikacja postarzeniowa bardzo szybko się pojawiła i bardzo szybko zniknęła, bo my chyba nie chcemy myśleć o tym, że będziemy starzy. Nikt takich zdjęć już nie wrzuca. Przez tydzień był szał, prawda?
Był. Natomiast większy szał jest na to, żeby zrobić idealną postawę, żeby wyglądać szczuplej, wyglądać lepiej, być umalowanym. Druga sprawa, to też zależy wszystko, jaki kto ma temperament. Jeżeli jest osoba wrażliwa, to taka osoba też będzie bardziej podatna na uwagi i też taka, która ma mniej akceptacji w swoim otoczeniu, tak? Bo ja miałam tak samo, że dopiero mój partner, który pokazał mi, że ja jestem wystarczająca i że jestem dla niego ideałem taka, jaka jestem, to totalnie wyprowadziło mnie z choroby, z tego względu, że nauczyłam się, co to znaczy akceptacja, tak? Według mojej definicji było to coś innego. No i jest to jeszcze kwestia relacji z innymi i z bliskimi, nie?
Adam?
Te dwie sprawy na początku, a propos social mediów,
Adam, to... jedna sprawa, później zrobimy przerwę i będziemy kontynuować poprzednie.
Dobrze, to a propos, to tylko będzie pierwsza. Pierwsza, mianowicie a propos social mediów, można nas znaleźć na Instagramie, Facebooku, bez żadnych filtrów.
Bez żadnych 100%
filtrów. 100% naturalnie.
A wyszczupliłeś mnie na ostatnim zdjęciu?
A nie mogę powiedzieć tak na żywo, że nie, no w sumie mogę, bo nie wyszczupliłem, Daniel wyglądał w pełni naturalnie.
Trzeba robić zdjęcia od góry. Jeszcze są takie do wygładzania, bo jak ty na mnie mówisz, to pochwalmy się, jak ty mnie nazywasz.
Jak? Ja na ciebie? Ja mówię na ciebie czasami dinozaur,
no
ale
właśnie.
To z
względu,
że powiedziała Klaudia, która ustawiła ten jakby pseudonim
no
na
ładnie.
Naszej grupie klasowej.
No ładnie. To tak, Radosław. Można nas zobaczyć na Facebooku, tak jak wyglądamy naprawdę wszyscy, bez poprawek. Dzisiaj będzie można zobaczyć więcej. Dobrze, Adam, to jeszcze masz chwilę na to, żeby drugą sprawę poruszyć.
Druga sprawa a propos związków, mianowicie, że czasami faktycznie partner potrafi nam jakby być osobą, która, partner, partnerka oczywiście, która nas wesprze, jakoś uświadomi, że jesteśmy super tacy, co jesteśmy, ale nie zawsze, bo jednak w młodym wieku często jak, no młodzież jest czasami zawisna w stosunku do siebie i potrafi jeszcze w tym ostatnim już nieprzyjemnym etapie związku jeszcze go ściągnąć w dół po prostu.
To teraz zrobimy sobie chwilkę przerwy i posłuchamy jakiejś muzyki i za chwilę po piosence wrócimy. Tu Radio Gdańsk, radio z klasą i młodzież licealna w Radiu Gdańsk na antenie. Właśnie w poniedziałkowe popołudnia się spotykamy i dzisiaj rozmawiamy o zaburzeniach żywienia właśnie wśród młodych ludzi. Ola, chciałaś skomentować to, co powiedział Adam przed przerwą.
Tak, owszem, Adam powiedział na temat związków i tego, jak druga osoba nie tylko potrafi wspomóc podczas jakichś problemów, ale też pociągnąć w dół. I sama miałam taki przypadek w przypadku mojego byłego chłopaka. Miałam wtedy dość ciężką sytuację psychiczną. Nie powiem, ciężko mi było zaakceptować samą siebie. Bardzo, bardzo, bardzo skomplikowana sprawa. Ale niejednokrotnie pomimo mojego złego samopoczucia słyszałam teksty pod tytułem: no Ola, niby dobrze wyglądasz, no ale wiesz, jakbyś poszła na siłownię, na pewno chcesz jeść tą czekoladę? Nie uważasz, że ci wystarczy? I no, nie najprzyjemniej było usłyszeć coś takiego od osoby, którą uważasz za swój ideał i swoje kochanie, które oddałabyś wszystko. I jeżeli słyszysz coś takiego, to po prostu jakby ktoś ci wybił nóż w plecy. I nie ukrywam, że spotykałam się w życiu z tym, że po prostu próbowałam kiedyś wymuszać wymioty. Co prawda nie udało mi się zachorować na bulimię, no niestety, no ale próbowałam.
No, właśnie dobrze, że nie.
To znaczy, żartuję, to był oczywiście sarkazm, cieszę się, że nie wpadłam po prostu.
Maciej byłby dumny z tego sarkazmu, niestety go nie ma.
Maciej może się pojawi w następnej audycji, ale Maciej teraz robi prawo jazdy chyba,
tak,
prawda?
I pozdrawiamy go i życzymy wszystkiego najlepszego.
Dokładnie, powodzenia.
Mamy nadzieję, że instruktor go nie ciągnie w dół i nie mówi, jak ty źle jeździsz.
Ale życzymy ci, Macieju, wszystkiego najlepszego, bo w tym tygodniu skończysz 18 lat wreszcie i już będziesz pełnoletnim członkiem Radia z Klasą. To mam nadzieję, że Maciej to słucha i...
Mamy nadzieję, że nas słucha w trakcie jazdy. To pozdrawiamy Macieja, w takim razie instruktora Macieja, w razie czego. A ja mam pytanie takie właśnie odnośnie kontroli do pani Aleksandry, dlatego że o ile ktoś bliski powinien nas wspierać i akceptować, wtedy można nazwać go kimś bliskim, o tyle jeżeli mamy taką sytuację, że ktoś jest na przykład skrajnie wychudzony albo ktoś jest skrajnie otyły i ta bliska osoba z troski stara się pomóc nam kontrolować. Czy nie ma tutaj czegoś takiego, że dochodzi do jakiejś odwrotnej sytuacji od zamierzonej i ta nasza pewność siebie jest jeszcze bardziej podkopywana?
Znaczy, za każdym razem, jeżeli ktoś ingeruje i zmusza nas do podjęcia leczenia, bo jasne, można podjąć kroki prawne, sądownie umieścić kogoś w szpitalu, jeżeli jest to osoba niepełnoletnia, to bez jej zgody, tak, jeżeli sytuacja zagraża jej życiu. Ale w momencie, w którym my próbujemy za tą osobę wyzdrowieć, bierzemy odpowiedzialność za nią na siebie, co obciąża pomagacza, ale też pozbawia takiego elementu. Bo teraz tak, żebyśmy zrozumieli, przy zaburzeniach odżywiania na początku chory wcale nie uważa, że to jest problem. To jest mój sposób na kontrolowanie wagi, jestem szczupła dzięki temu, tudzież szczupły, wyglądam super, ja kontroluję sytuację. Nie widzą konsekwencji, że to odbiega zupełnie od kontroli, tak? To jest to, co ja widzę tu i teraz. W momencie, w którym rodzic na przykład bierze i jadłaś już, kontroluje i pilnuje, to nie dość, że działa zasada przekory, czyli nie tylko nastolatek, ale dorosłe osoby też buntują się, jeżeli ktoś nas do czegoś zmusza, to czujemy opór i to jest naturalne. Ale oprócz tego odpowiedzialność za żywienie bierze ta osoba, w związku z czym tak naprawdę chory nie uczy się kontroli, no bo on nie ma jak. No bo jest to jest to zaburzane. To tak samo jak byśmy biegali za małym dzieckiem i chronili je przed tym, żeby uderzyło się o stół. I dziecko w ten sposób nie nauczy się, żeby przejść pod stołem, to należy schylić głowę, no bo kiedy ma się tego nauczyć? I czasem potknięcia takie jak właśnie choroba i doznanie konsekwencji wynikających z zaburzeń odżywiania jest bardzo potrzebne, żeby zrozumieć, że ta choroba nie jest moją przyjaciółką czy przyjacielem, tylko jest wrogiem.
Czyli musimy wytworzyć świadomość, tak, że z tak. nami jest coś nie tak i musimy pomagać tej osobie, która ma kłopot, zrozumieć
znaczy nie,
ten problem.
Nie
tak?
z nami, bo to zaznaczmy, to nie z nami jest problem, bo my nie jesteśmy swoim czynem.
A to właśnie, o to
i
chodzi.
To jest bardzo istotne, żebyśmy nie etykietowali chorego, czy w ogóle jakiejkolwiek osoby, bo my nie jesteśmy swoją chorobą, my nie jesteśmy swoim błędem. Tak, to, że ja popełniam błędy, nie oznacza, że ja jestem błędem.
Czyli jednym słowem, musimy pomóc zrozumieć błąd, musimy pomóc zrozumieć sytuację, natomiast nie podejmować decyzji za tę osobę, czyli na przykład nie zmuszać do jedzenia albo nie zabierać kolejnej paczki
Nie,
chipsów.
Natomiast wyznaczyć też granice, bo no, umówmy się, jeżeli jest to osoba z anoreksją i na przykład rodzic jest ona osoba niepełnoletnią i nie chce podjąć leczenia, no jest w tym momencie wyznaczane leczenie, tak? Psychiatra daje skierowanie. Jeżeli nie będzie przyrostu wagi, który będzie będzie zabezpieczeniem przed hospitalizacją, no to taka osoba pójdzie do szpitala i tutaj nie należy chronić chorego, że nie, no ale szkoda, żeby szpital, tak? Bo czasami właśnie hospitalizacja też pomaga. I to jest też konsekwencja związana z chorobą.
Ola?
Tak, bo jeżeli mówimy zaburzenie odżywiania, generalnie kojarzy nam się to z anoreksją, bulimią, otyłością, ale chciałam też zapytać o coś, co się nazywa bigoreksja. Mhm. To jest, tak jak anoreksja generalnie przeważa wśród kobiet, to słyszałam właśnie, że bigoreksja wśród mężczyzn i to jest ta mania dbania o siebie na siłowni, tak?
Bigoreksja, przepraszam, że wejdę ci w słowo, bigoreksja jest wtedy, kiedy na ogół panowie widzą, że są za mali, że mięśnie są za małe, że jak nie pójdę dzisiaj na siłownię, to moja masa mięśniowa spadnie od razu, a to nie jest możliwe, tak? To tak samo jak od jednego batonika nagle nie rozstajemy się o 10 kg, tak samo od nie pójścia na siłownię, ta masa też tak drastycznie nie spadnie.
Z tą siłownią to też jest inna sprawa, bo teraz jest taka moda, tak to określmy, żeby chodzić na siłownię, żeby troszeczkę przypakować, żeby wyglądać lepiej, żeby ciągle o siebie dbać, żeby być bardziej atrakcyjnym, bardziej rozbudowanym i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, prawda? Tak mi się wydaje przynajmniej, z tego co obserwuję po swoich znajomych. Każdy z nich chodzi na siłownię.
Pytanie, znaczy, social media są o tyle niefajne do obserwowania, no bo tam działa algorytm, więc co lajkujemy i z kim chodzimy
ja
w interakcję?
Ja mówię o swoich znajomych akurat, takich, z którymi mam do czynienia na co dzień. Praktycznie każdy z nich chodzi na siłownię i ich motywacja jest taka sama. Nie chcą być zdrowsi, tylko chcą przypakować, jak to się mówi.
I ta motywacja jest krótkotrwała, bo okej, w części przypadków być może będzie to związane z bigoreksją czy z zaburzeniami odżywiania. U części będzie to dlatego, że faktycznie chce mieć szczupłą sylwetkę, a u części się skończy, bo motywacja typu, że chce szczupło wyglądać, ona wypala się najszybciej, jeżeli nie robimy tego ze względu na to, że dobrze się czujemy, że daje nam to inne korzyści.
Adam?
Przypomnijmy, że mięśnie zanikają dopiero po 4 dniach bez ruchu, więc to naprawdę to jeden dzień bez siłowni nic nie zmieni.
To też, ty się jednak uczysz tej biologii. No,
zdarzyło się czasami. Natomiast przede wszystkim zwróćmy uwagę na to, że jeśli mamy niską samoakceptację, to właśnie dochodzi do takich sytuacji jak właśnie anoreksja czy inne jakieś zaburzenie, nie tylko żywieniowe, i jest bardzo mała samoświadomość u ludzi, że jestem taki, jaki jestem, mogę ćwiczyć, żeby coś zmienić, ale nie tylko, że zmieniam się wizualnie, że tak powiem. Powinniśmy ćwiczyć dlatego, żeby się lepiej czuć. Ja idę na trening nie dlatego, żeby wyglądać jakoś cudownie, bo wyglądam jak wyglądam i przy moim szybkim metabolizmie jeszcze długo, dopóki ten metabolizm nie jakoś zahamuje, to będę wyglądał, jak będę wyglądał. Czyli po prostu, no, szczupły, że tak powiem, ale robię to dlatego...
Ale wpisujesz się w kanonę. No. Jesteś szczupły i wysoki. Mógłbyś być modelem.
Tak, ale...
Zapraszamy.
Raczej nie ciągnie całego, ale ćwiczę dlatego, żeby się sam dobrze czuć, bo jak idę na basen i przepłynę te 2 kilometry, to jak wyjdę z wody, to po prostu czuję się zmęczony, ale zadowolony, że wykonałem pracę, czuję się zdrowiej. I potem mój tata mnie namawia, pozdrawiam cię, tato, na basen, żeby wstawać na basen na 6:30 przed szkołą i mój ojciec na przykład chodzi przed pracą i wiem, że jak pójdzie na basen i jakby będzie miał wysiłek fizyczny przed pracą, to od razu się czuję 300 razy lepiej i zupełnie inaczej jakby wygląda. I właśnie tu sport powinien być dlatego, że dla samokomfortu i dla lepszego zdrowia, a nie dlatego, żeby tylko wyglądać jakoś bosko.
To ja jeszcze krótko zwrócę uwagę na rzecz tylko jedną. Ostatnio otworzył się u mnie sklepik spożywczy. Taki nieduży płas w bloku, w którym mieszkam i zauważyłem taką rzecz, że pojawiają się tam dzieciaki, takie 10-12 lat. I regularnie te same. To jest czwórka. Każdy z nich z dość dużą nadwagą. Ale co one robią? Jeżdżą na hulajnogach i jak przestaną na tych hulajnogach jeździć, to wciągają...
Elektrycznych?
Nie, takich zwykłych.
O, chociaż...
Chociaż to. Wciągają po 2 hot dogi i zapijają to butelką Coca-Coli albo zjadają jeszcze do tego paczkę chipsów. Czyli problem, jednym słowem, zaczyna się już bardzo wcześnie. Nikt tego nie kontroluje.
To zależy też, czego rodzice nauczą, bo jeżeli są złe nawyki żywieniowe w domu, no to skąd dziecko ma się ich nauczyć? Dziecko nie weźmie z kosmosu albo nie weźmie z książki. Na ogół nauka zaczyna się od tego, że my powielamy pewne zachowania, tak? I o tyle, co jestem daleko od tego, żeby stwierdzić, że otyłość jest genetyczna, tak możemy stwierdzić, że jasne, z zachowania jesteśmy w stanie powielać. I jeżeli ja nie nauczę i nie wyciągnę z własnego domu dobrych nawyków żywieniowych, to skąd ja je mam mieć?
Jednym słowem, musimy działać odpowiednio wcześnie, ale czy...
A czy z umiarem, jest... tak? Bo teraz to, co chciałabym zaznaczyć, nie jest problemem ćwiczenie samo w sobie, jedzenie samo w sobie, tylko jest to kwestia proporcji i umiaru. Nawet zjedzenie czekolady raz na jakiś czas, czy pójście na jakiś...
Nas nie zabije.
Tak, na fast foody, choć nie jestem ich fanem, no ale też nas nie zabije.
Zjadłem wczoraj i jestem z siebie zadowolony, bo normalnie bym pewnie nie zjadł, ale raz w miesiącu albo raz na jakiś czas można zjeść. No właśnie, zachowujmy te proporcje, natomiast jeszcze szybko chciałbym o jedną rzecz zapytać. Nigdy nie jest za późno, prawda, żeby naprawić błędy?
Nigdy i zachęcam naprawdę, żeby pracować w swoim gabinecie. Też mam kobiety powyżej 50 roku życia, którym ciężko jest wyjść, ale mogę powiedzieć na własnym doświadczeniu, bo sama chorowałam na zaburzenie odżywiania, że życie bez zaburzeń odżywiania i w zgodzie z sobą jest wspaniałe i naprawdę warto. Warto zainwestować w terapię, warto ją przejść.
I kończymy, bo czas nas goni. Musimy już się pożegnać dzisiaj. Temat niewyczerpany. Jeszcze pewnie można byłoby o nim rozmawiać. To żegnamy się. Dziękujemy pani Aleksandrze Dejewskiej, która była dzisiaj naszym gościem. I po kolei żegnają się także uczniowie.
Klaudia Bilicka.
Adam Subino.
Ola Kębłowicz.
I Daniel Wojciechowski. Do usłyszenia w przyszły poniedziałek.
Radio z klasą.